Dobrze jest być tutaj razem z wami, moi drodzy. Zawsze cieszę się, kiedy mogę być razem z wami, z Filadelfią, z braćmi, siostrami, bo ten zbór jest bardzo bliski mojemu sercu i to jest cała historia, albo wielka historia części mojego życia. Miło was zatem widzieć. Poproszono mnie i zaproszono, żebym podzielił się Bożym Słowem. I chciałbym mówić na temat czegoś, co Bóg dla nas zaplanował, ale co nie zawsze osiągamy. Chciałbym mówić o rzeczach, które powodują, że zostajemy ograbieni albo dajemy się ograbić z tego planu, zamiaru Boga względem nas. Przeczytam dwa fragmenty Bożego Słowa. Z pierwszego listu do Koryntian, z 10 rozdziału od 1 do 13 wiersza, a także z listu do Filipian chciałbym 2-3 wiersze przeczytać z trzeciego rozdziału. A chcę, bracia, dodam siostry, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami. Jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili od wężów, poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Z listu do Filipian z 3 rozdziału. Od 13 wiersza. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Moi drodzy, kiedy apostoł Paweł pisze ten list do zboru korynckiego, do zboru, który składa się z nawróconych pogan i Żydów, zboru, o którym, jak pisze w 1 rozdziale, któremu nie brakowało żadnego charyzmatu, żadnego daru łaski. Moglibyśmy pozazdrościć temu zborowi tego cudownego Bożego obdarowania. Wyobrażacie sobie, kiedy w zgromadzeniu manifestuje się 9 darów Ducha Świętego, darów mocy, wiedzy, poznania. Ale z drugiej strony apostoł Paweł pisze przecież takie bardzo przykre słowa, takie wielkie ostrzeżenie do tego zboru tak obdarowanego. To znaczy, że apostoł Paweł miał powody do nich tak pisać. To znaczy, że coś było nie tak z ich życiem, z ich relacją, z ich społecznością z Bogiem. W liście do Filipian, kiedy on mówi, ilu nas wtedy jest doskonałych. Bo to słowo można byłoby przetłumaczyć inaczej jeszcze i oddać słowem polskim dojrzałych. Ci, którzy są dojrzali, niech tak myślą. Jak myślą?
że jeszcze nie osiągnęliśmy celu, że jeszcze nie jesteśmy w miejscu, które Bóg dla ciebie i dla mnie przeznaczył, że ciągle jesteśmy w drodze, w biegu, który wykonujemy dla Pana. Ciągle jesteśmy tymi, którzy są pielgrzymami i pielgrzymującymi. Nie jesteśmy jeszcze w miejscu, które Bóg dla nas przeznaczył. A więc jest to w jednym i w drugim liście takie ostrzeżenie i takie wezwanie dla Kościoła. Oto apostoł Paweł, pisząc do zboru koryńskiego, widząc ten właśnie brak doskonałości, a lepiej dojrzałości w ich życiu, mówi: uważajcie, zwróćcie uwagę, jak wykonujecie ten swój bieg wiary, i za przykład podaje Izraela. Wierzę, że to, co Bóg czyni, cokolwiek czyni Bóg, czyni z głębi swojej istoty, tego, kim On jest, tak jak każdy z nas. Ale kiedy patrzę na Boga, to wiem, że wszystko, co On czyni, czyni z wielkiej miłości do swojego stworzenia. Amen. Boga motywuje miłość do swojego stworzenia. A więc kiedy tworzył człowieka i kiedy wyprowadzał Izraela z Egiptu, z tej strasznej niewoli, w której byli, kierowała nim miłość. I Bóg postanowił ich zaprowadzić, i Słowo Boże nazywa to, że to była ziemia obiecana dla Izraela. Albo jeszcze inaczej, to było miejsce odpocznienia dla Izraela. A więc wyprowadził ich z niewoli, z okrutnej niewoli. Przecież mordowano ich pierworodnych, zmuszano ich do niewolniczej pracy od rana do nocy. Zabroniono im nawet i kazano im zbierać źdźbła i później robić cegły. Już nie było tych, którzy dostarczali tego materiału, surowca na to. Byli w wielkiej biedzie, w wielkim upodleniu, w wielkiej niedoli. Ale Pan Bóg postanowił w swojej łasce ich wyprowadzić z tego miejsca i przeznaczył, i powiedział: oto daję wam ziemię, ziemię, która rodzi owoce, ziemię, która jest pełna domów, pełna ogrodów, ziemię, która ma studnie, oto wytryskują tam wody na górze i w dolinach. Tą ziemię daję wam, aby była ziemią waszego błogosławieństwa, abyście w niej odpoczywali, abyście w niej przeżywali wszelkie moje błogosławieństwo. To był cel Boga dla nich. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Izraela, to możemy zauważyć, że oni, chociaż mieli tak wielkie powołanie, to jednak Słowo Boże nam mówi, że większości z nich Bóg sobie nie upodobał, albo jeszcze inaczej, większości z nich, albo większość z nich nie dotarła do tego miejsca Bożego przeznaczenia, Bożego odpocznienia, Bożego błogosławieństwa. Jestem przekonany, że tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas marzy o tym miejscu Bożego odpocznienia i przeżywania tego odpocznienia w Bogu, doświadczania tych różnych błogosławieństw, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Ale czy osiągamy to? Ale czy ja w moim życiu osiągam to? Czy jestem w tym miejscu, w którym Bóg dla mnie, które Bóg dla mnie przeznaczył? Czasami, że tak powiem, pełzam, aby dojść do tego miejsca. Zawodzę podobnie jak Izrael. I moi drodzy, oto Bóg każe nam, i apostoł Paweł mówi do zboru, do wierzących, do tych tak obdarowanych, a tak niedojrzałych. Mówi: zobaczcie na Izraela, popatrzcie na niego. Zresztą w 9 rozdziale od wiersza 24 do 27 sam mówi o sobie: oto ja sam każdego dnia poddaję siebie próbie. Oto ja sam biegnę, walczę, nie na oślep i tak dalej. Umartwiam moje ciało, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, nie okazało się, że nie przeszedłem przez próbę jako ten, który się w tej próbie ostał wartościowy. aby, jak mówi w Bożym Słowie, aby się nie okazało, że jestem adokimos, ktoś, kto próby nie okazał się niezdatny w tej próbie, nie wytrzymał i nie jest tą jakością, którą powinien być. To jest cudowne, że apostoł Paweł nie stawiał się ponad lud Boży. On nie mówi, wiecie, ja jestem taki super bohater. Wiecie, ja jestem taki super wierzący. Ale apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że on sam jest w tym biegu, sam podąża, jak pisze w tym liście do Filipian, ja wcale o sobie nie myślę, że już jestem doskonały. To jest zdumiewające, że on sam, ten wielki apostoł, namaszczony sługa Boży, mówi, ja ciągle zmierzam, ja ciągle osiągam i chcę osiągnąć to, co Bóg dla mnie przeznaczył. My czasami, nam się wydaje, że grzech, który popełniamy, on nie ma wpływu na nasze życie, bo przecież wyznamy grzech, krew Jezusa oczyści nas. Ale moi drodzy, każdy, wydaje mi się, grzech pozostawia pewien ślad, coś sprawia w nas, Bóg nam przebacza, Bóg nas oczyszcza, ale coś się dzieje, my gdzieś tam zaczynamy nie iść tak jak Bóg oczekuje i czasami możemy rozminąć się z tymi planami Boga dla naszego życia. Nie mówię, że utracisz zbawienie, ale utracisz coś wielkiego albo wiele z tych rzeczy, które Bóg zaplanował dla twojego życia, dla mojego życia. Paweł mówi, ja tak pilnuję siebie. A co z wami, moi drodzy, bo kiedy patrzymy i przecież to zostało dla nas napisane ku przestrodze nas wierzących dzisiaj, co on mówi do zboru koryńskiego i do nas dzisiaj, zobaczcie na Izraela, którzy gdzieś zaniedbali pewne rzeczy, zaniedbali to pilnowanie samych siebie. Powiem ci tak, jeżeli sam siebie nie przypilnujesz, to prawdopodobnie nikt cię nie przypilnuje. Zgodzicie się ze mną? My czasami chcemy, żeby to wszyscy inni wokół nas skakali i nas pilnowali. Tak, jak jesteś dzieckiem, niemowlakiem, to wszyscy będą skakać, ale do czasu. A później Bóg oczekuje, że zaczniemy brać odpowiedzialność za swoje życie. Że staniemy się na tyle dojrzali, że nie tylko będziemy mówić, mama, tata, daj, ale że będziemy tymi, którzy będą sami dawać to, co odbieramy w naszej bezpośredniej relacji z naszym Panem. Już nie będziesz tym, który jak pijawka przyczepi się i będzie chciał wyssać z innych Boże błogosławieństwo. Ale będziesz tym, który będzie szedł przez trud, znój, walkę duchową. Będziesz płakał w swojej komorze i wołał i krzyczał do Boga, abyś mógł odnieść zwycięstwo. A wtedy sam Pan wstąpi i da ci zwycięstwo. I przyjdziesz do zboru i powiesz, że Bóg jest wielki i Bóg działa w życiu. Oto nie będziesz tylko tym, który chce czerpać i czerpać i czerpać. Oto Bóg dla nich przeznaczył cudowną ziemię, cudowne rzeczy, wspaniałe miejsce, a Słowo Boże mówi, wielu z nich nie weszło do tego miejsca. Nie znaleźli się w tym miejscu błogosławieństwa i celu, które Bóg dla nich zamierzył. Kiedy patrzę na Izraela, kiedy patrzę na nas, Słowo Boże nam mówi, że Bóg, który jest jak gardzarz, który bierze taką glinę jak ty i ja, bierze w swoje ręce i mówi, mam cudowny plan. Chcę z siebie ulepić wspaniałe naczynie, które będzie dla moich zaszczytnych celów. Tylko jesteśmy taką trochę inną gliną niż taka. Wiecie, jesteśmy tą gliną, która bardzo często chce uciec z rąk Stwórcy. Z rąk garncarza. Jest niewygodne nam wiele razy to, co on chce uczynić w naszym życiu. Wiecie, dobrze, że garncarz czasami albo tak od razu nie odrzuca tego. On weźmie i jeszcze raz na to koło garncarskie włoży i jest napisane i będzie chciał ulepić trochę inne naczynie. Ale muszę wam powiedzieć, pierwszy zamiar Boży zawsze jest doskonały. Ale Bóg mówi, ja coś chcę zrobić z jego życiem, ale on nie pozwala mi na to. Tak więc Izrael jest taką gliną w ręku. I Pan zamierza ich wprowadzić do ziemi błogosławieństwa. Wiecie, być wyprowadzonym potężną Bożą ręką. Być wyprowadzonym pod osłoną krwi baranka paschalnego. Kiedy sąd Boży przechodził nad Egiptem i Bóg dokonywał sądu, oni byli bezpieczni. To jest cudowne wiedzieć, że kiedy przychodzi sąd Boży i gniew Boży, a Biblia mówi, że niektórzy uwierzyli w Jezusa, nie przyjdą i nie staną na sądzie ostatecznym. Z tego sądu zostaliśmy zabrani. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło odkupienia. Oni doświadczyli tego, doświadczyli tej mocy Boga, który sprawił, że rozstąpiło się morze. Popatrzcie, apostoł Paweł tutaj z natchnienia, z objawienia, z nauki Ducha Świętego mówi, to było jak przejście nowonarodzonego przez chrzest wodny. Narodził się na nowo, doświadczył łaski i przebaczenia swoich grzechów. I oto teraz Pan zaprowadził go nad wodę, tak jak mówi Słowo Boże, i przeszli przez tą wodę, ochrzczeni, zanurzeni w Mojżesza. Kiedy ty i ja uwierzyliśmy w Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. John Stott tak pięknie mówi, wewnętrznie doświadczyliśmy mocy krzyża, śmierci i zmartwychwstania, a chrzest jest tym zewnętrznym wyrazem doświadczania mocy krzyża, jego śmierci i zmartwychwstania. A później jest napisane, że pili z duchowej skały, którą był Chrystus. Żydzi myśleli i rabini żydowscy tłumaczyli to, że tam po pustyni taka skała toczyła się za Izraelem i oni z tej skały czerpali wodę i tą skałą był Mesjasz. Nie wiem, skąd oni to wzięli, ale tak to próbują czasami zinterpretować. W każdym razie ten, który jest skałą, Bóg Wszechmogący, nasz Zbawiciel, towarzyszył im. I pili i jedli tą mannę z nieba. I znowu jest to ten obraz tego, co my mamy w Nowym Przymierzu dla Bożych dzieci, tych, którzy uwierzyli i przeszli przez wodę chrztu. Dla nich jest chleb i wino, jest stół Pana. I karmili się tym niebiańskim pokarmem i dawali świadectwo mocy Bożej, a jednak jest napisane, nie osiągnęli tego, co Bóg dla nich zamierzył. Były jakieś rzeczy, które ich zbyt absorbowały. Były rzeczy, które powodowały, że zamiast iść za obłokiem i słupem ognia w nocy, oni gdzieś zaczęli zbaczać. I zbaczali, i to nieraz zbaczali i odchodzili z tej ścieżki, którą Pan dla nich wyznaczył. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że nie weszli do tej ziemi z powodu niewiary. Wiecie, wiara, która jest zaufaniem, jeżeli jest żywą wiarą, objawia się posłuszeństwem. Tak jak Jakub pisze podobnie, wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli Bóg do mnie mówi coś, a ja mówię, fajne to jest, dobre to jest, ale nadal pozostaję w tym samym miejscu, to nie mam wiary. To moja wiara jest martwa w oczach Boga. To taką wiarę nawet ma diabeł. Bo on wie, ale on nic z tym nie robi. Tak mówi Jakub, tak nas naucza Jakub. I oto, moi drodzy, oni, tam list do Hebrajczyków, 3-4 rozdział mówi, bo gdyby Mojżesz ich wprowadził, czy Mojżesz chciał ich wprowadzić do tego odpocznienia, ale z powodu niewiary, która objawiła się przez ich nieposłuszeństwo, nie weszli tam. Nie weszli tam. Tak więc jak bardzo ważne jest to, czego Bóg chciał nauczyć Izraela, aby oni okazali wiarę, okazali posłuszeństwo i byli gotowi do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom, które stały na ich drodze. I moi drodzy, oto Bóg przygotował i zaplanował dla ciebie i dla mnie wspaniałe miejsce błogosławieństwa. Ale pytanie jest, co powstrzymuje, co powoduje, że tak jak Izrael, tak my możemy gdzieś tam po prostu w tym wszystkim się zatrzymać i nie dojść do tego miejsca, pomimo, że jesteśmy pod obłokiem. Pomimo tego, że przeszliśmy przez wodę, pomimo tego, że bierzemy udział w stole Pana, co spowodowało, że tak ubłogosławieni, tak wspaniale wybawieni ludzie nie osiągnęli tego, nie weszli w to miejsce swojego powołania, obdarowania, okazali się, czy też zawiedli. Moi drodzy, ta historia Izraela pokazuje nam, że grzech powoduje w nas, że przestajemy słyszeć Boga. Co chcę powiedzieć? Niekoniecznie przestajesz Go w ogóle słyszeć, przynajmniej na początku. Przestajesz Go słyszeć dla siebie. Słyszysz Go dla innego. O, dzisiaj było, bracie, dobre kazanie dla ciebie. Gdybyś siostro była, to byś usłyszała. Ale nie odnosi tego do siebie. On jakby stawia siebie ponad tym, co Pan mówi. Dlatego Duch Święty mówi do zborów, kto ma uszy, niech słucha, niech słyszy. Wiecie, grzech, zarozumiałość, taka duchowa pycha powoduje, że słyszymy, o, jak cudowne było słowo dla tego i tamtego. A jak go zapytasz za godzinę po tym, jak to cudowne słowo było, to on mówi, zaraz, ja nie wiem, o czym on mówił. Tak było cudowne i tak było wspaniałe. Tak więc to grzech powoduje i to powodował w Izraelu. Oni coś widzieli, oni słyszeli, ale nie brali tego dla samych siebie. Doświadczali Bożej obecności, doświadczali Bożych cudów i mocy, a jednak cały czas okazywali niewiarę Bogu. Cały czas zbaczali z tego kierunku, który Bóg miał dla nich. Wiecie, ja się zastanawiam nad tą ziemią odpocznienia. Bo tak, ja rozumiem, że oni wyszli z Egiptu, z niewoli, znaleźli się na pustyni i pustynia wcale nie była fajnym miejscem. Nigdy nie jest. Ale była wolą Bożą dla nich. To był okres dojrzewania dla nich. Właściwie to był czas, kiedy Bóg nosił ich wręcz fizycznie, niejako na rękach, wręcz fizycznie widzieli manifestacje Boże, a później miała być ta ziemia obiecana, koniec tego piasku, tej niewygody, tego wszystkiego, co wiązało się z upałem zimnem w nocy, a później ta ziemia obiecana. Dziwna jest ta ziemia obiecana. Tam są źródła, tam są studnie. Tam są gotowe domy, tam są gotowe sady, winnice, to wszystko, aby mogli wziąć, mogli wejść, zamieszkać i cieszyć się tym, tyle że tam jest wróg. Tam są wrogowie, których trzeba pokonać. I nagle odkrywamy, że Bóg ich chce wprowadzić do tej ziemi, w której odpoczną od jednych rzeczy. Ale w tej ziemi Bożej odpocznienia, którą mieli wziąć, tam jest walka, duchowa walka. Przecież ona była w Egipcie, była na pustyni i znowu jest. Ale muszę wam powiedzieć, tak jest to chyba w naszym chrześcijańskim życiu. Amen? Coś zmienia się, ale wiecie, być w Bożym odpocznieniu to jest doświadczać tego, że ja jestem gotów walczyć i moja ufność nie jest w mojej sile, w mojej mocy, w moich zabiegach, ale zaczynam doświadczać, że Bóg mój walczy za mnie. Zaczynam odpoczywać w tym, w tej wierze i zaufaniu Bogu, że chociaż rydwany Filistynów staną na drodze, To Bóg jest ponad to wszystko i da cudowne wybawienie. O takim odpocznieniu mówimy. Kiedy przychodzi doświadczenie i burze i sztormy i diabeł atakuje, a ty zachowujesz pokój w tym wszystkim i mówisz, ale jestem bezpieczny, bo mój Bóg jest ze mną. Odpocznienie w Panu. Gdzie nie wpadamy w panikę, ale wiemy, że On jest ponad tym wszystkim. Co spowodowało, że zamiast z radością, z fanfarami wejść do tej ziemi obiecanej i radować się, mówić, to jest to miejsce, które Bóg ma dla nas. To stawiali kamienie nagrobne dla tak wielu set tysięcy tych, którzy zawiedli. Co ich pociągało? Co dzisiaj powoduje, że odciąga Kościół Jezusa Chrystusa, nas, Bożych ludzi, od Bożych rzeczy? Paweł pisze, to wszystko jest napisane ku przestrodze i dla nauki. Zdumiewającą księgą jest Biblia. Jakieś tam wydarzenia z życia Izraela, 1400 lat przed naszą erą, przed Chrystusem, i teraz to jest napisane z myślą o tobie i o mnie, abyśmy nie uniknęli tego losu, tylko stawką jest. Nie jakiś kawałek ziemi tutaj, ale nowe Jeruzalem, do którego idziemy. Miejsce chwały, do którego zmierzamy. Miejsce wiecznego odpocznienia w Panu. Gdzie już nie będzie łez i boju i walk. Pożądali złych rzeczy. Paweł pisze, nie osiągnęli tego, bo wielu z nich pożądało złych rzeczy. Takie trywialne, ogarnęła ich żądza jedzenia. Wiecie, czasami wydają się rzeczy trywialne, wydaje nam się, to nie ma znaczenia, czy ja kontroluję siebie w tej czy w innej sprawie. Ezaw też nie kontrolował swoich apetytów i pragnień, pamiętamy? Przyszedł z polowania. Daj mi tej soczewicy, mówi do Jakuba. Nie wiedział, że rozgrywa się sprawa jego przeznaczenia. I tak sobie, a co mi tam po moim pierworództwie? Po co mi błogosławieństwo Ojca, skoro ja tu prawie umieram? On nie umierał. On by wytrzymał. Ale Biblia mówi, był lekkomyślny, tak lekko potraktował sprawę błogosławieństwa. Oto Bóg dla ciebie i dla mnie przygotował stół błogosławieństwa. Ale Bóg mówi, musisz coś zostawić, musisz uważać, aby moje błogosławieństwo jak rzeka mogło wlewać się do twojego życia. Przez lekkomyślność i rozpustę, mówi Słowo Boże, Ezaw pozbawił się błogosławieństwa. Ze łzami prosił później, Ojcze, pobłogosław mnie. On mówi, mam tylko jedno, już to zrobiłem. Pożądali złych rzeczy. Taka głupia rzecz. Chcemy mięsa. Wiecie, to musiało być okropne, skoro Bóg sprawił, że wiele z nich, tysięcy, pomarło wtedy. To było nienaturalne, to co ich ogarnęło. Lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę. I Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. No znowu brat wyjdzie i pastor i znowu przeczyta ten sam fragment Bożego Słowa. 1000 razy już to słyszałem. Wiecie, to słowo pożądliwość, epitymia ma negatywne znaczenie. Chodzi o niewłaściwe pragnienia dla zaspokojenia samego siebie, hołdowania samemu sobie. Nie patrzysz na innych. W centrum jesteś ty, żeby twoje pragnienia, twoje cele, to, co ty chcesz, żeby zostało spełnione. Już świat wcale nie jest takim wrogiem. Egipt już nie jest taki zły. Przecież tam jedliśmy i to, i tamto, i siamto, a no niewola. Jakoś radziliśmy sobie. Wiecie, nagle to wszystko gdzieś się tam, ta ostrość, zatracili tą ostrość widzenia. Potrzebowali maści naprawiającej oczy. I rzeczy tego świata, i ten świat wydawał się wcale nie taki zły. Ci ludzie są fajni. Rzeczy mają fajne, muzykę mają fajne, zabawy mają fajne. No a w kościele my ciągle śpiewamy te same refreny. Wiecie, zbawienie Boże jest cudowne i niezwykłe. Amen. Nic się z tym nie równa. Nic się nie równa z tym, co Bóg z tobą i ze mną uczynił. Szliśmy na zatracenie. Byliśmy pełni nieprawości. Ale Chrystus nam przebaczył. Odkupił. Ha! Chrystusie Jezusie posadził nas razem z sobą w okręgach niebieskich. Obdarzył nas chwałą i zmierzamy do chwały. Niezwykłe jest Boże zbawienie. A oni patrzą, bo ogarnęła ich pożądliwość i stracili ten cały obraz chwały i tego wszystkiego, co Bóg im obiecał. Mięsa chcemy. Mogłoby być lepiej na naszych nabożeństwach. Ciekawiej. Nie wiem, co przez to można zrozumieć, ale chcemy, żeby było lepiej. Chcemy, żeby było lepiej. To każdy z nas przecież musi dać cząstkę tego, żeby było lepiej. Amen. Każdy z nas za to odpowiada. Każdy z nas. A więc dla nich nabożeństwa stały się nudne. Słowo Boże już nie smakowało i nie miało tego posmaku, tej cudowności i wspaniałości Boga. Pan mówił, ale oni już tego nie słyszeli. Słowo Boże mówi, że w każdej rodzinie, w każdym namiocie słychać było biadanie ludu na swój los. Wiecie, przywódca mógłby osiwieć. Wiecie, oto idzie przez obóz Pana, a w każdym namiocie płacz, nie nad grzechem. Nie smutek ku zbawieniu, o którym mówi Paweł w liście do Koryntian, ale to biadanie, nie mamy tego. Co ten Mojżesz wyprawia? Gdzie on nas tu wyprowadził? Mojżesz ich tam wyprowadził? Nie. To nie Mojżesz. Mojżesz był tylko sługą Pana. Tak jak pastorzy, starsi, przywódcy tylko są sługami Pana. To nie Mojżesz ich tam wyprowadził. Pogrzebano ludzi pożądliwych. Pożądliwość pragnie zawsze zaspokajać nasze ja. Kosztem Boga i drugich ludzi. Miłość jest przeciwieństwem. Miłość, która pochodzi od Boga, który jest miłością, pragnie dawać. Jest nastawiona na dawanie. Miłość daje, pożądliwość bierze. Wiecie, kiedy pragniemy zaspokajać siebie kosztem innych, popełniamy grzech pożądliwości. To dotyczy różnych sfer. Kiedy jesteśmy gotowi zaspokajać pragnienia innych kosztem siebie, wyrażamy naszą miłość. Wiecie, pożądliwość odnosi się do kwestii materialnej. Ludzie zabiegają o coraz więcej kosztem kogoś. Rodziny, dzieci, a później nagle się budzą, wyrywają włosy z głów, co się stało z naszymi dziećmi. Bo żądliwość dotyczy kwestii władzy, prestiżu, stanowiska. Wiecie, Korach, który się zbuntował, on zapragnął innego miejsca, niż Bóg mu wyznaczył wśród ludu Bożego. I tak naprawdę Korach, chociaż ubrał to w pobożną mowę, nie buntował się przeciwko Mojżeszowi, tylko przeciwko samej władzy Boga. Powiedział: Boże, nie podoba mi się to miejsce i zmień to. I ziemia się rozwarła i pochłonęła jego i tych, którzy to zrobili. Pożądliwość prestiżu, władzy, znaczenia, ona może też nas dotykać w Kościele. Czemu nie ja? Ja powinienem zająć to miejsce. Ja powinienem to robić. Ale rada jest tylko jedna. Podziękuj Bogu za miejsce, które Bóg tobie wyznaczył. Oddaj Mu chwałę. Unisz się pod Jego ręką, a przyjdzie czas, że On, aby On mógł wykonać to, co zaplanował dla twojego i dla mojego życia. Pożądliwość rzeczy należących do kogoś innego. W każdym razie to, o co się wielu z nich potknęło, to pożądliwość, pragnienie złych rzeczy. Po drugie, bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Wiecie, bałwochwalcza może być nawet uczta. Kiedy ludzie zgromadzają się jakby, wiecie, dla tej samej uczty. Nie chcą przez to, co jedzą, piją, uczcić tego, który im to dał. Ale tu chodziło o coś więcej. Oni sobie ulali złotego cielca. Oni zapomnieli o tym Bogu, który ich wyprowadził. Wiecie, kiedy czytam tą historię, że Mojżesza nie było miesiąc i wystarczył miesiąc, żeby lud Boży ulał sobie cielca. Doświadczyli mocy Boga, doświadczyli góry dymiącej, głosu Boga przemawiającego, tak, że się bali, mówią: niech Bóg nie mówi, ty mów z Bogiem. Wiecie, mówimy, jak to jest możliwe? Czy miesiąc wystarczy, żeby odwrócić się od Boga, żeby zrobić sobie bóstwo swoje własne i nazwać to Bogiem i temu służyć i zapomnieć o tym prawdziwym Bogu? Mogę to wytłumaczyć tylko w jeden sposób, bo logika tu siada, że są to sprawy duchowe i za tym kryją się duchy ciemności, które potrafią tak omamić umysł człowieka, który nie czuwa. Który z jednej strony jest tak blisko i doświadcza tak wielu wspaniałych rzeczy, a za chwilę, kiedy nie czuwa, kiedy nie jest uważny, oto nagle zapomina, traci jakby rozum. Bałwochwalstwem jest wszystko to, co postawiliśmy ponad Bogiem albo na równi z Bogiem. Wiecie, bałwochwalstwem może być nawet rodzina, bliscy. Kiedy ich zdanie jest ważniejsze niż zdanie Boga i Bożego Słowa. Stajemy się bałwochwalcami. Oto stawiamy wyżej człowieka i jego opinię, jego zdanie nad to, co mówi Bóg. Bogaty młodzieniec miał ogromny problem. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Nie był gotów. Bo Jezus mówi: kto idzie za mną, a nie straci życia swego dla mnie, nie straci bliskich dla mnie. To znaczy, nie przestanie kochać ich, ale Pana będzie bardziej kochał. I kiedy będzie musiał dokonać wyboru między słowem Pana a ich słowem, zawsze wybierze słowo Pana. A oni jeszcze w tym wszystkim bawili się. Ucztę sobie zrobili na cześć tego swojego nowego bóstwa. Wiecie, to był jeden z tych momentów, chyba dwa takie były, jeden z tych momentów, gdzie Bóg mówi: odejdź, usunę ich w ogóle sprzed mojego oblicza. A później wszeteczeństwo. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich się oddawali. Wszeteczeństwu ich padło, ich jednego dnia 23 tysiące. To słowo, Paweł, którego Paweł używa w tym miejscu, to jest porneia. Nierząd, prostytucja, nieczystość, rozpusta. Tym słowem wszeteczeństwo oznacza to, kiedy młody chłopak tak kocha swoją dziewczynę, że mówi: przecież my się pobieramy za chwilę. To dlaczego nie moglibyśmy po prostu być razem? Ale to jest wszeteczeństwo w oczach Bożych. To jest wszeteczeństwo, kiedy coś dzieje się poza związkiem małżeńskim. Nawet w myślach. Dlaczego Bóg to do nas mówi? Dlaczego to jest ważne dzisiaj? Bo Bóg doskonale wie, jak wielki to jest problem obecnie na świecie. I ten problem dotyka nie tylko ludzi w świecie, ale ludzi w Kościele. Więcej może mężczyzn niż kobiet. Albo jednych, drugich. Powiem wam smutną historię. To jeden z pastorów objął po kimś urząd. Poszedł zamieszkać, spać w tym samym miejscu. Mówi, nie wie, co się działo w nocy. Pot, strach, taki go ogarniał, kiedy leżał na łóżku, świadomość duchów ciemności, coś niewyobrażalnego. Mówi, co jest? Co jest? Boże, daj ochronę, co jest? Kiedy zaczął tak troszeczkę się rozglądać, znalazł gdzieś tam ukryte pisma pełne pornografii. I musiał wołać do Boga, aby Bóg oczyścił to miejsce. Bo nie tylko, że to, ale to już miejsce było zawładnięte przez te duchy nieczyste. Nie oddawajcie się wszeteczeństwu. Powiesz, jak to jest możliwe dzisiaj? Jak możemy uchronić siebie? Jest jedno wyjście. Być blisko Boga. Jest jedno wyjście. Być tak blisko, ukrytym w Nim, żeby Jego zwycięstwo i moc mogła się we mnie objawić. Kiedy uciekam z tej bliskiej społeczności z Nim, tracę tą moc, tą ochronę, to błogosławieństwo. Historia Dawida, Samsona jest ogromnym ostrzeżeniem. Powiedziałem, grzech pozostawia ślad. Bóg go nam przebaczy. Tak jak przebaczył Dawidowi, ale Dawid już nie był w tym samym miejscu. Miecz nie odchodził od jego domu do końca. Samson już nie był w tym samym miejscu. Stracił oczy, wyłupili mu je. Stał się niewolnikiem. Bóg mu przebaczył? Tak, Bóg mu przebaczył. Jest nawet wymieniony wśród bohaterów wiary, ale nie osiągnął tego, co Bóg jemu zamierzył. I zginął. Mógł żyć.
mógł służyć.
A to zostało napisane ku przestrodze dla nas. Nie po to, żeby dzisiaj jeden drugiego straszył, ale abyśmy w miłości Bożej mówili, ostrzegali i wzywali samych siebie. Bądź czujny, zwróć uwagę na te rzeczy, skoro Pismo zwraca uwagę na te rzeczy. A później kusili Boga. To wspomina, to jest taka czwarta rzecz. Kusili Boga. Wiecie, kuszeniem Boga jest czynienie czegoś, czego nam wyraźnie zabronił, a zarazem oczekiwanie, że Bóg nas będzie błogosławił pomimo wszystko. To jest tak jak z tym złodziejem, którego kamera kiedyś nagrała. Wskoczył do samochodu, przeżegnał się i wyszarpał ten i zapalił kluczyki. Niech Pan Bóg go pobłogosławi, żeby odpalił. Kuszenie Boga. Wiemy, że Bóg mówi, tego nie rób. A my Boga próbujemy. Bileam kusił Boga. Skończył marnie. Gdy młoda dziewczyna czy chłopak żenią się, czy wychodzą za mąż za niewierzącego, oczekują, że Bóg będzie ich błogosławił. Na jakiej podstawie? A jeszcze później ten wierzący mówi do tej, już po ślubie, do tego niewierzącego, musisz być posłuszny, posłuszna Bogu. Bo inaczej on nie będzie cię błogosławił. A ta druga strona może powiedzieć śmiało, ale czy ty okazałeś posłuszeństwo? Okazałeś posłuszeństwo Bogu? Irracjonalne. Wiecie, objawiające naszą lekkomyślność. Kuszenie Boga jest to także przypisywanie Bogu złych zamiarów. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydnął ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże. Kochani, wierzę, że Bóg ma wobec każdego z nas, swojego dziecka, szczególnie dobre zamiary. Dobre plany. I czasami nam się wydaje, że może to nie jest tak całkiem. Bo przecież przechodzę przez różne trudne sytuacje w moim życiu. Ale Bóg chce, żebyśmy Mu ufali w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Panie, czy nie widzisz, że giniemy? Nic Cię to nie obchodzi? Gdzie jest Wasza wiara, Wasze zaufanie? Wiecie, zniecierpliwienie, strach prowadzą lud Boży do kuszenia Boga. I ostatnia rzecz. Takie ulubione szemranie, niezadowolenie, narzekanie. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Lubimy to. Kto sobie nie lubi ponarzekać? To złe, tamto złe, to niedobre, tamten źle, ten za... Oni narzekali, okazywali niezadowolenie. Wiecie, to słowo narzekać oznacza szemrać, mruczeć. To może być gdzieś tam pod nosem, tak delikatnie, no ale żeby ktoś usłyszał obok. Bo to później dalej się roznosi. Kiedy wrócili po obejrzeniu ziemi obiecanej, miejsca przeznaczenia, zamiast wszyscy 12 powiedzieć, nareszcie, zdobędziemy to, Bóg jest z nami, wspaniałe miejsce, to, że walka, okej, ale przecież większy jest z nami. To oni mówili, to jest dobre, to jest fajne, ale tam są olbrzymi, warowne miasta i lud zaczął szemrać. Wiecie, to jest jak plaga, która się rozeszła po całym obozie. Zaczął się płacz w namiotach. Matki, ojcowie, jak to? Patrzą na swoje małe dzieci. Co się stanie teraz? Gdzie to Bóg nas prowadzi? Na rzeź?
Wiecie, negatywne, złe mówienie, oszczercze słowa. My wiemy, list Jakuba o tym mówi. Zła mowa, negatywna mowa, oczernianie, obmawianie rozpala niesamowicie niszczycielski ogień, który pali wszystko. Niszczy wszelkie relacje. Ludzie, którzy są przyjaciółmi, ludzie, którzy są połączeni nawet więzami krwi baranka, nagle stają się wrogami. Nie mogą patrzeć. Nie są w stanie się przywitać. Wszyscy, którzy rozpuszczali złe wieści, pomarli. Wszyscy. I wszyscy, którzy poszli za tym od 20 roku życia, tak? Słyszysz, dobrze mówię? Wszyscy pomarli. Czy to był plan Boży dla nich? Absolutnie nie. Boży plan, Boże pragnienia, Boży cel dla ciebie i dla mnie jest czymś wielkim i wspaniałym. Czy on stanie się, czy to Bóg zrealizuje o tak sobie, bez względu na to, jaką ja i ty zajmiemy postawę w naszym biegu, w naszej pielgrzymce? Oczywiście, że nie. Ale kiedy ty i ja okażemy pokorę, okażemy posłuszeństwo, okażemy cześć i będziemy unikać tych pięciu rzeczy, tego pożądania złych rzeczy, bałwochwalstwa, wszeteczeństwa, szemrania, kuszenia Boga. Oto kiedy będziesz pilnował samego siebie przede wszystkim i strzegł samego siebie przede wszystkim, oto będziesz mógł osiągać, będziemy mogli osiągać to miejsce Bożego przeznaczenia, miejsce, ziemię obiecaną dla ciebie i dla mnie. I nagle zobaczymy, jak te obietnice, które w Chrystusie wszystkie są tak, stają się rzeczywistością w twoim i w moim życiu. Czy to znaczy, że nie będzie płaczu i bólu i walki? Nie. Będzie płacz i ból i walka i będzie zmaganie, ale okażemy się tymi, którzy zwyciężają i osiągają to, co Bóg ma dla nas. Chcemy Bogu oddać chwałę. Chcemy Boga uwielbić. Chcemy Go prosić, pomóż nam nie widzieć innych. Ale przede wszystkim daj mi, Panie, maści naprawiającej wzrok, aby słowo zaczęło mówić do mnie. Bo kiedy zacznie Pan mówić do mnie, będę przemieniony, jeśli tego posłucham. A jeśli ja będę przemieniony, zbór i inni zaczną być przemieniani przez moje świadectwo, przez moją wiarę, przez to, że doświadczam wielkiego, potężnego Boga, a inni mówią, ja też chcę tego doświadczyć. Powstańmy. Panie, tak dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że jesteś zgodnie ze swoim słowem, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Twoim imieniu. Ty jesteś pośród nich. Panie, tak dziękujemy Ci, że w Tobie, w Jezusie Chrystusie, zostaliśmy ubłogosławieni i Ty wyznaczyłeś nam cel i dałeś nam miejsce błogosławieństwa, odpocznienia. Panie, i chcemy być w tym miejscu. Jeżeli są rzeczy, które gdzieś tam powodują, o których, Panie, Twoje słowo mówi, że zatrzymaliśmy się, zboczyliśmy, tak prosimy Ciebie, Panie, pomóż nam się z tym uporać i wrócić do miejsca, w którym Ty chcesz nas widzieć. Tak prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, Bóg mówi do naszych serc i może jest tak w Twoim życiu, że Bóg dzisiaj posyła wyraźnie słowo do Twojego serca. Właściwie liczę na to. I w tym wszystkim, co mówiliśmy, nagle coś widzisz z tych rzeczy, które wiesz, że odciągają Cię, sprowadzają Cię w dół.
Chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy i zamknęli oczy. Chciałbym, żebyś to zrobił przed Panem, będę widział tylko ja. Jeżeli Bóg mówi do ciebie, Pan cię ostrzega przed czymś, Pan ci na coś pokazuje, powiesz, mam z tym problem, nie chcę dłużej z tym się sam zmagać, teraz przyjdę do Pana i będę wołał tak długo, aż On da mi pomoc i zwycięstwo. Nie będę dłużej tego tolerował w moim życiu. Moi drodzy, my musimy powstać do tej walki, jak Paweł mówi, ja umartwiam, podbijam, zmagam się. Jeżeli Bóg mówi w jakiejś z tych rzeczy, to chcę, żebyś mi dał znać, chcesz tym, że chcesz teraz zawołać do Pana i chcesz podjąć tą walkę i wiesz, że Bóg da ci zwycięstwo, bo jest Bogiem, który nie chce, żebyśmy byli tymi, którzy przegrywają. I to będzie takim też wyznaniem, ja potrzebuję Jego łaski, Jego pomocy. To podnieś swoją rękę i opuść. Podnieś i opuść. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Halleluja. Pan jest tutaj. I chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę, tam gdzie stoisz, tak jak podnosiłeś rękę, opuściłeś ją, zawołał do Boga, Boże, pomóż mi. Wybaw mnie. Daj mi wybawienie, daj mi zwycięstwo. Gdyż nie chcę być ograbiany dzień po dniu z tego błogosławieństwa i celu, który Ty dla mnie przeznaczyłeś. Pokutujmy. Prośmy o przebaczenie, oczyszczenie. A On jest łaskawy i miłosierny. Okazuje miłosierdzie i chce Tobie i mnie pomóc. Czyńmy to teraz, tam po cichu, gdzie stoisz. Wołaj z głębi serca. Otwórz swoje usta. Wyszeptaj swoją modlitwę przed Panem. Panie, Panie, dziękujemy Ci, że nas miłujesz. Dziękuję Ci, że okazujesz łaskę i miłosierdzie nad nami. Dziękuję Ci, że jesteś gotów przebaczyć i przebaczasz. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, dajesz siłę i moc, aby wyzwolić nas. I tak modlimy się i błogosławię moich braci i siostry w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy osiągnęli zwycięstwo, Panie. Byli w miejscu zwycięstwa, abyśmy mogli osiągnąć rzeczy, które masz dla nas. Abyśmy nie dali się ograbić z tego, co Ty dla nas przygotowałeś. Panie, pomóż nam. I dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty przychodzisz i dajesz nam zwycięstwo, a święta krew Twoja oczyszcza nas. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Panie, tak chcemy iść, aby wziąć tą ziemię obiecaną, pełną życia, mocy, zwycięstwa, które jest od Ciebie. Panie, pomóż nam i dziękujemy Ci, że teraz nas słyszysz i skruszonym sercem nie wzgardzisz. Dziękujemy Ci, Panie. I już teraz, Panie, wyznajemy, że nie jestem sam, nie jesteśmy sami, ale Ty pomożesz nam. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen. Kochani, kiedy wrócicie do swoich domów, kiedy diabeł będzie znowu was atakował, bo będzie, podejmij walkę. Bądźmy konsekwentni. Aż zwycięstwo będzie Twoje i moje, nasze. Niech Bóg was błogosławi. Amen.